imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w drugą niedzielę lutego, dokładnie w ósmy dzień tego miesiąca. Gromadzimy się w drugą niedzielę przed rozpoczęciem czasu pasyjnego. To niedziela Sexagesime, czyli dzieli nas 60 dni od Wielkanocy. Hasło tygodnia zaczerpnięte jest z listu do Hebrajczyków z 3 rozdziału. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to dzisiejsze nabożeństwo w drugą niedzielę miesiąca połączone jest ze spowiedzią i komunią świętą. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Informujemy, że ofiara ołtarzowa w minioną niedzielę, którą zbieraliśmy w całej naszej parafii, wyniosła łącznie 4184 zł i za każdy złożony dar serdecznie dziękujemy. W przyszłą niedzielę, 15 lutego, zgodnie z tym, co ogłaszaliśmy już w poprzednich tygodniach, zapraszamy na jedno nabożeństwo w całej naszej parafii tu w Goleszowie. Będzie ono połączone z dorocznym sprawozdawczym zgromadzeniem parafialnym. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Tu nastąpiła zmiana terminu w porównaniu z informacją zawartą w goleszowskim Ewangeliku. Natomiast od 3 tygodni już tę informację podajemy. Za tydzień zgromadzenie parafialne. Bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do udziału w tym spotkaniu po nabożeństwie. Natomiast w niedzielę 22 lutego, za 2 tygodnie, nabożeństwa we wszystkich naszych kościołach o zwykłych porach, a w Lesznej zapraszamy na 3. część cyklu nabożeństw tematycznych Jezus oczami Ewangelisty Marka. Przypominamy, że jeszcze dziś o godzinie 17 bardzo serdecznie zapraszamy na projekcję kolejnego odcinka serialu The Chosen. To drugi sezon opowiadający o uczniach Jezusa. Serdecznie zachęcamy, by to popołudnie spędzić dzisiaj na parafii. Pojutrze, we wtorek, o godzinie 18 zapraszamy na kolejne spotkanie tematyczne o wyznaniach. Tym razem tematem będą kościoły orientalne, tak zwane przedchalcedońskie. Myślę, temat niezbyt popularny, może nieco mniej znany, a zatem tym serdeczniej zapraszam, aby poszerzyć swoje horyzonty w tej perspektywie. Przypominamy, że w dniach od 25 do 28 lutego odbywa się tradycyjne zimowisko dla dzieci w Istebnej. Pozostało już niewiele wolnych miejsc, to w zasadzie ostatnia okazja, aby dopisać się jeszcze do listy. Nadal są wolne miejsca, i to całkiem sporo, na zimowisko dla młodzieży od 12 roku życia w Wiśle Jaworniku. To zimowisko w dniach od 22 do 25 lutego. Więcej informacji i zapisy w kancelarii parafialnej. Serdecznie polecamy to naszej młodzieży. Wszystkim jubilatom składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, Bożego pokoju i oby Pan Bóg błogosławił wasz każdy kolejny dzień życia. A także przypominamy o działającej w budynku Starej Fary książkodzielni, do której można zarówno oddawać, jak i pożyczać książki o tematyce chrześcijańskiej. Serdecznie polecamy. Są osoby, które pragną wstąpić w święty związek małżeński, dlatego do wiadomości zboru przekazujemy ich zapowiedzi. Dariusz Błachut, syn Władysława i Haliny z domu Podżorska, zamieszkujący w Goleszowie przy ulicy Wolności, wyznania ewangelickiego, oraz Ewa Drobny, córka Andrzeja i Urszuli z domu Lapczyk, która zamieszkuje w Goleszowie przy ulicy Wolności, wyznania rzymskokatolickiego. Ich ślub odbędzie się w sobotę 14 lutego tu w kościele w Goleszowie. Chciejmy Pana zastępów prosić o błogosławieństwo dla zamiarów tych osób. Z karty żałobnej informujemy, że 2 lutego w wieku 93 lat zmarła świętej pamięci Hermina Brudny, która zamieszkiwała w Godziszowie przy ulicy Południowej. Jej pogrzeb odbył się w miniony piątek. A do naszej modlitwy w ramach cyklu o parafie dziś Modlimy się o parafię w Wiśle Jaworniku. To sprawia, że jest to też dla mnie szczególny moment, bowiem jest to moja rodzinna parafia. Parafia w Wiśle Jaworniku obejmuje swoim zasięgiem jedną z dolin miasta Wisły, ta najbardziej wjazdowa dolina od strony Ustronia. Większość jej mieszkańców jest związanych z turystyką, a do parafii należy ponad 850 osób. Proboszczem jest ksiądz Marcin Podżorski. Parafia prowadzi bardzo różnorodne spotkania dla wszystkich grup wiekowych, a także nabożeństwa z różnorodnymi formami muzycznymi. Prowadzi ponadto dom gościnny, który jest miejscem obozów, rekolekcji i wypoczynku. O tym też się będziemy z naszą młodzieżą przekonywać już za 2 tygodnie. Chcielibyśmy o naszych współwyznawcach w Jaworniku pamiętać zarówno dziś w trakcie tego nabożeństwa, jak i w całym nowym tygodniu. Tyle ogłoszeń. Śpiewamy pierwszą pieśń numer 429, a w liturgii będziemy śpiewać introit numer 25. Zboża Pan, poranko.
Panie, słowo Twoje trwa na wieki. Panie, słowo Twoje jest pochodnią nogom moim. Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył. Niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci dziś w tak szczególny sposób za Twoje Słowo, za Pismo Święte, które mamy w naszym języku, możemy je czytać, możemy sięgać po doświadczenia tak wielu wieków, tak wielu ludzi, którzy spotkali Ciebie na swojej drodze. Ale dziękujemy też za Twoje Słowo, czyli za Pana Jezusa, który przyszedł tu na świat, aby nauczać, aby wskazywać przykład i aby oddać za nas swoje życie. Spraw, aby Twoje Słowo owocowało w naszych sercach. Spraw, aby ta czynność siania, którą będziesz w nas wykonywał, niech ona przynosi obfity plon dla Twojej chwały. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. A zatem wsłuchajmy się w Boże Słowo. Czytam je najpierw z listu do Hebrajczyków, gdzie w 4 rozdziale autor tak napisał. Żywe jest bowiem Słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, bo wszystko jest odkryte i jawne przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę. A w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale czytamy następującą historię. Gdy zgromadził się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego, Jezus opowiedział im taką przypowieść. Siewca wyszedł, aby siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno upadło na drogę, zostało rozdeptane, a ptaki je wydziobały. Inne upadło na skałę, a gdy wzeszło, uschło z powodu braku wilgoci. Inne upadło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i je zagłuszyły. Jeszcze inne upadło na dobrą ziemię, wzrosło i wydało plon stokrotny. Gdy to powiedział, zawołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jego uczniowie pytali go, co znaczy ta przypowieść. Wtedy powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Boga, pozostałem zaś w przypowieściach, aby patrzyli, a nie widzieli i słuchali, a nie rozumieli. Takie jest znaczenie tej przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boga. Tymi na drodze są ci, którzy usłyszeli, ale potem przychodzi diabeł i porywa słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Tymi zaś na skale są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili próby odstępują. To, co padło między ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, lecz idąc wśród trosk, bogactwa i przyjemności życia, zostają zniewoleni i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które znalazło się na szlachetnej ziemi, to są ci, którzy usłyszeli słowo sercem szlachetnym i dobrym, zachowują je i przynoszą owoc przez wytrwałość. Tyle słów Ewangelii, za którą bądź uwielbiony, Panie Jezu.
Chwała Tobie, Jezu Chryste.
Śpiewamy pieśń numer 258.
Czyś słyszał, że Kościół jest żywy, gdzie Chrystus kapłanem jest sam, gdzie radość i pokój prawdziwy z miłości udziela. Podążaj przez wiarę i żyj.
do kościoła żywego, podążaj w wiarę i żyj do Boga. Z tego w tym domu modlitwy swe śli.
Łaska wam i pokój od tego, który był, który jest i na którego ponowne przyjście wciąż czekamy. Od naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Wsłuchajmy się w tekst kazalny, który jest zapisany w księdze proroka Ezechiela. W pierwszym, drugim i trzecim rozdziale. I usłyszałem głos, który mówił. Powiedział do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi. Będę z tobą rozmawiał. Gdy mówił do mnie, wstąpił we mnie duch, postawił mnie na nogi i usłyszałem mówiącego do mnie. Powiedział mi: Synu człowieczy, ja posyłam cię do Izraelitów, do narodu buntowniczego, który zbuntował się przeciw mnie. Oni i ich ojcowie sprzeniewierzali się mi aż do dzisiaj. Są synami o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Ja posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. Oni zaś, czy będą słuchać, czy zaniechają, bo oni są domem buntowniczym, będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Powiesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, bo oni są buntownikami. Ty zaś, Synu Człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie i nie bądź buntownikiem, jak dom buntowniczy. Otwórz swe usta i zjedz to, co ci daję. Spojrzałem, oto wyciągnięta ku mnie ręka, a w niej zwój księgi. Rozwinął go przede mną. Był on zapisany z obu stron. Napisane były na nim skargi, wzdychania i biada. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co znajdziesz. Zjedz ten zwój i idź, przemawiaj do domu Izraela. Otworzyłem usta i sprawił, że zjadłem ten zwój. Powiedział do mnie: Synu człowieczy, nasyć swój brzuch i napełnij wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Zjadłem go i był w moich ustach jak miód. Wszechmogący Panie, oto Twoje słowo, które dajesz nam, abyśmy się nim karmili. Spraw, abyśmy w momencie, kiedy usłyszymy Twój głos, nie zatwardzali naszych serc. Amen. Moi drodzy, mam wrażenie, że nieczęsto sięgamy po przesłanie proroka Ezechiela i dlatego jego postać, jego działalność, okoliczności, w których przyszło mu żyć, być może są dla nas trochę tajemnicze, niejasne. Stąd myślę, warto krótko przywołać najbardziej podstawowe informacje, którymi dysponujemy na jego temat. Prorok Ezechiel pochodził z rodu kapłańskiego, ale nie zdążył rozpocząć pełnienia funkcji kapłańskich. Dlaczego? W 597 roku przed Chrystusem został deportowany do Babilonu razem z pierwszą falą jeńców. Wtedy nastąpił pierwszy etap podboju Królestwa Judy przez Babilon. Pięć lat później Ezechiel rozpoczyna swoją działalność wśród uprowadzonych rodaków na wygnaniu. Wiemy o tym jeszcze, że był żonaty, ale jego żona zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. I księga proroka Ezechiela ma dosyć przejrzysty układ. Najpierw czytamy informacje biograficzne związane z powołaniem Ezechiela, a następnie mamy cztery części tej księgi. Czytamy o tym, w jaki sposób Pan Bóg wybrał Ezechiela do tego zadania, które dla niego przeznaczył i jakie wizje, jakie objawienia przekazał Ezechielowi. I z tego pochodzi chociażby nasz dzisiejszy fragment. Następnie Ezechiel przekazuje bardzo surowe wyrocznie o swoim narodzie do czasu zdobycia Jerozolimy. To nastąpiło w 586 roku przed Chrystusem. Są tam zawarte również wyrocznie o obcych narodach, a także zapowiedzi kary, ale także jest tam obecna obietnica odrodzenia Izraela po tej wielkiej katastrofie niewoli babilońskiej. Całość zamyka apokaliptyczna wizja czasów ostatecznych i nowej rzeczywistości. Tak prezentuje się księga i nauczanie proroka Ezechiela. I ten prorok w taki bardzo sugestywny sposób, wykorzystując różne obrazy, porównania, metafory, tłumaczy swoim rodakom, dlaczego doświadczyli klęski, dlaczego wydarzyła się niewola babilońska. I to zarówno ta pierwsza, której on był uczestnikiem, 10 lat przed zburzeniem Jerozolimy, ale także tłumaczy, dlaczego samo miasto, sama świątynia i całe królestwo, które wcześniej przez te 10 lat było takim marionetkowym państwem rządzonym przez ustanowionych przez Babilończyków króli, dlaczego to wszystko się zawaliło. Bo to była na tamte czasy największa katastrofa w historii Izraela. I Ezechiel im tłumaczy, dlaczego się to wydarzyło. Bo pojawiały się różne komentarze. Na przykład takie, że Bóg Jahwe jest słaby. Że Bóg Marduk, którego czci się w Babilonii, jest silniejszy. I dlatego Babilon był w stanie podbić Izrael. Ezechiel mówi, nie. To nie jest tak, że Pan Bóg Jahwe jest słaby. Co doprowadziło do tej katastrofy? Nieprawość Izraelitów, ich pycha, ich bałwochwalstwo. I w związku z tym, że dochodzi do tej katastrofy, tej pierwszej, i nie wiadomo, co dalej przyniesie przyszłość, najpierw Ezechiel wzywa rodaków do nawrócenia, upomina ich i zapowiada, jeżeli nie dojdzie do nawrócenia, przyjdą kolejne kary, wydarzy się jeszcze coś gorszego. To jest ten moment, kiedy Ezechiel zostaje uprowadzony do niewoli. Jerozolima jeszcze istnieje, ale on otrzymuje wizję, które może przekazać Izraelitom. Jeżeli się nic nie zmieni, będzie tylko gorzej. Ale jak słyszeliśmy, Pan Bóg mówi, to jest naród buntowniczy. Ty masz głosić, niezależnie od tego, czy cię będą słuchać, czy cię nie będą słuchać. Problem okazuje się taki, że Izrael nie słucha. I wtedy w 10 i 11 rozdziale księgi proroka Ezechiela mamy bardzo symboliczny, bardzo poruszający, ale jednocześnie bardzo smutny obraz. Kiedy Pan Bóg, kiedy widzi, że Izrael nie pokutuje, nie dochodzi do upamiętania, Pan Bóg opuszcza świątynię. I zostawia Izraelitów własnemu losowi. I tak pozbawiony Bożej opieki, skłócony, liczący wyłącznie na siebie i niemądrze rządzony Izrael nie miał szans na przetrwanie. Marionetkowe państwo zaczyna coś kombinować przeciwko Babilonii, zaczyna pojawiać się spisek, chęć obalenia okupanta. Ale upadek przychodzi zaskakująco szybko. Król i spiskowcy zostają pojmani, jego synowie zostają zabici na jego oczach, król zostaje oślepiony, a cała masa Izraelitów po tym, jak Jerozolima została zniszczona, jak świątynia została zniszczona, jest zabrana w drugiej fali deportacji do Babilonu. Tam w ten sposób chociażby do Babilonu trafia prorok Daniel. Tak to teraz może jest nam trochę łatwiej to wszystko ogarnąć. Zapowiedzi Ezechiela się spełniły. Jeżeli się nie nawrócicie, będzie gorzej. I było. Ezechiel zostaje powołany, aby głosić Izraelowi Boże Słowo. I tu dochodzimy do tego fragmentu, który myślę jest niezwykle ciekawy. Ezechiel zostaje powołany w ten sposób, że ma zjeść zwój księgi. Tak? Odnosząc to do porównania do naszych współczesnych czasów, to tak, jakby miał zjeść Biblię, z której my korzystamy. W tamtych czasach korzystano ze zwojów. Tak były zapisywane i przechowywane święte izraelskie księgi. Zwój się rozwija i Ezechiel ma to zjeść. Z prorokami tak jest. Robią wiele symbolicznych czynności. Na pierwszy rzut oka może takie dziwne nam się to wydawać. Ale za tym stoi niezwykle ważna nauka. Ezechiel zjada Boże Słowo. Jak czytamy, są na nim skargi, wzdychania i biada. A jak to smakuje? To jest ciekawe. Jak miód. Czyli generalnie powiedzielibyśmy, jest to słodkie. Zdrowe. Może wręcz dobre. Jak to możliwe? Tu pojawia się pytanie, czy napomnienie, czy wezwanie do nawrócenia, czy wskazanie na konkretne błędy, na zły styl życia, czy to może być słodkie? Czy kiedy jesteśmy wzywani do pokuty, czy to nam dobrze smakuje? To jest niesamowicie ciekawe dla mnie, bo tak analizowałem to też w swoim podejściu. Kiedy ktoś zwraca mi uwagę, kiedy mnie napomina, kiedy wykazuje słuszną, potrzebną krytykę, to nie jest przyjemne uczucie, przynajmniej dla mnie. Towarzyszy mi wtedy często duży wstyd, albo kiedy mam takie poczucie, że powinienem coś zmienić, ale bardzo nie chcę tego zmieniać, to jeszcze towarzyszy mi złość, wściekłość, bo ja wiem, że ta druga strona ma rację, ale ja nie chcę tego zmienić. Napominanie często boli. Nie lubimy słuchać przykrych rzeczy, takie przynajmniej mam wrażenie. A Ezechiel doświadcza tego, że słowa skargi, słowa wzdychania, wezwanie biada, tak, bo to jest to wezwanie biada wam, jeżeli, tak, źle, to się źle skończy, jeżeli tego nie zmienicie. To jest słodkie. Jak to rozumieć? Myślę, że taka najbardziej tradycyjna, ale jednocześnie też bardzo prawdziwa i potrzebna interpretacja pokazuje, że my potrzebujemy takich wezwań do upamiętania. My potrzebujemy Bożego napomnienia. My potrzebujemy nawrócenia i konkretnych zmian. Tak jak Izrael tego potrzebował. W momencie, kiedy porzucali swoje grzechy, kiedy pokutowali, następowała odnowa religijna, ale też często wyrażało się to w pewnej odnowie, odbudowie politycznej. Kiedy czytamy Księgi Królewskie, Księgi Kronik, widzimy, że nierzadko w momencie, kiedy król sprawuje rządy w taki sposób, że boi się Pana Boga, często doświadcza dobrego okresu w trakcie swoich rządów. Nie zawsze jeden do jeden, tak? Ale taka idea za tym stoi, że pokutowanie, upamiętanie, przepraszanie za grzechy i wyciąganie wniosków i zmiana sposobu życia owocuje taką ogólną, też społeczną zmianą. Izraelici potrzebowali takiej zmiany. Myślę, że im wcale nie było dobrze, kiedy pierwszy raz zostali pokonani i stracili wielu swoich bliskich, którzy zostali zabrani do Babilonii. Dlatego Ezechiel wzywa: upamiętajcie się, wyciągnijcie wnioski, bo jeżeli nie, to będzie gorzej. I było gorzej. Zburzono Jerozolimę, zburzono świątynię. To się stało gigantyczną katastrofą. Wiele osób zginęło, wiele osób zostało uprowadzonych do Babilonu i nie wróciło już do swojej ziemi obiecanej. Mimo to, to wezwanie do nawrócenia jest słodkie, jest dobre. Dlaczego? Bo ono może przynieść życie, ono może przynieść dobre skutki. Bo okazuje się, że nie tylko wieść o tym, że Pan Bóg kocha, że posłał Pana Jezusa, że jest z nami w każdej sytuacji, że jest miłością. Nie tylko to przesłanie może być słodkie, może nas pocieszać. Okazuje się, że również Boże Słowo, które sygnalizuje błędy, które wskazuje, że jesteśmy grzesznikami, to również może być coś, co jest bardzo potrzebne i co w szerszej perspektywie może się okazać, że wyjdzie nam na dobre. Mimo że nie zawsze na pierwszy rzut oka to widzimy, nie zawsze mamy tę perspektywę. Czasem dopiero widzimy to po czasie, że te takie trudne, bolesne, takie gorzkie słowa, które może najpierw nas zraniły, najpierw doprowadziły nas do wściekłości, jakoś nas zawstydziły, ale one na przykład uratowały nam życie. Że na przykład odwyk, którego bardzo nie chcieliśmy. Albo konkretne wskazanie ze strony rodziców, nauczycieli, albo ze strony naszych dzieci. Miotaliśmy się, nie chcieliśmy. Ale po pewnym czasie widzimy i często może otoczenie też to widzi, że to było potrzebne. Być może w przypadku ludu izraelskiego trochę łatwiej jest nam przejść nad tą historią do porządku dziennego, bo tu od samego początku Ezechiel słyszy: ty masz głosić, ale pamiętaj, to są buntownicy. Masz głosić. Czy cię będą słuchać, czy cię nie będą słuchać, masz to robić. Więc już w pewnym sensie jesteśmy przygotowani, jaki to przyniesie skutek. Ale gdyby dzisiaj Pan Bóg posłał swojego proroka i ten prorok przyszedłby do nas, do Goleszowa, jakiego przymiotnika użyłby wobec nas? Jaki ten goleszowski lud, jaka ta ewangelicka parafia jest? Jeżeli Pan Bóg pozwoli, za 10 dni będziemy wkraczać w czas pasyjny i zwyczajowo będziemy więcej mówić o grzechu, o męce Pana Jezusa, o tym, dlaczego musiał pójść na krzyż. Bo gdyby nie On, to czekałby nas taki sam los jak Izraelitów w 586 roku przed naszą erą. Myślę, że w tym czasie pasyjnym nierzadko będziemy mocniej podkreślać rolę pokuty, spowiedzi, uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Wszystkie nasze nabożeństwa będą połączone ze spowiedzią i komunią świętą. Co prawda, na ile to ma jeszcze sens i na ile to działa w tym układzie, że teraz mamy karnawał, a od przyszłej środy mamy się uspokoić, nie imprezować, więcej myśleć o Jezusie, nad tym będziemy się więcej zastanawiać w środę popielcową. Ale czemu to ma służyć? Dlaczego teraz, kiedy zakończyliśmy okres po Epifanii i jesteśmy w okresie przed postem, przed czasem pasyjnym, a potem będzie czas pasyjny, po co to wszystko jest? Jakie słowo Pan Bóg do nas dzisiaj kieruje? Myślę takie, że jesteśmy grzesznymi ludźmi. Nieustannie popełniamy błędy. Ciągle ciągnie nas do złego. I to niezależnie, czy są święta, czy jest karnawał, czy czas pasyjny, czy po Wielkanocy, czy jesteśmy na urlopie, czy pracujemy, czy mamy ferie. To jest ten problem. Zawsze zmagamy się z pokusami, zawsze zmagamy się z tym, że chcemy po swojemu. I przychodzą różni prorocy, pojawiają się duchowni, pojawiają się nauczyciele szkółek niedzielnych, pojawiają się nasi bliscy, którzy przychodzą z Bożym Słowem i którzy chcą pokazać, że pewne rzeczy być może trzeba zmienić. A my machamy ręką i tak robimy po swojemu. Czasem może w ogóle tego nie słuchamy. I pod tym kątem jesteśmy bardzo podobni do ludu izraelskiego, opisanego w dzisiejszej historii. Powtórzę jeszcze raz to pytanie. Gdyby Pan Bóg dzisiaj posłał Ezechiela do nas, do mnie, do ciebie, do nas jako wspólnoty goleszowskiej parafii ewangelickiej, co by mu powiedział? Zjadasz ten zwój, Ezechiel, idziesz do nich. Pamiętaj, oni są ludem. Buntowniczym, pobożnym, zaangażowanym w głoszenie Bożego Słowa, tradycyjnym, zobojętniałym. Jakim ja jestem człowiekiem? Jakim ty jesteś człowiekiem? Może dziś potrzebne jest nam właśnie napomnienie i trochę więcej czasu, aby przeanalizować to, jak się zachowujemy. W układzie nabożeństwa według porządku nowej agendy wiecie, że w Goleszowie przenieśliśmy spowiedź na początek nabożeństwa. Niemniej, być może pamiętacie, że w połowie grudnia przeżyliśmy tutaj w Goleszowie pewien eksperyment. Nieco inaczej przeżywaliśmy wtedy nasze nabożeństwo, spowiedź, wyznanie wiary. Stwierdziłem, że dzisiaj może warto ponownie taki układ zaproponować. Boże Słowo, które do nas dociera, jest bardzo konkretne. Historia, w której osadzone jest to Słowo, jest dla mnie osobiście niezwykle poruszająca i jest wielkim ostrzeżeniem. I to nie jest czas, żeby patrzeć na Izrael i mówić, no tak, jak oni mogli tego Pana Boga nie posłuchać. No tak, jak to z tymi Żydami było. To jest Boże Słowo, które ma posłużyć nam ku temu, abyśmy spojrzeli w siebie. Bo jak czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, które przenika, które nie daje spokoju. Pan Jezus mówi, wychodzi siewca, aby siać. I tylko 25% ziaren rozkwita. Dlaczego? Bo tylko 1/4 to gleba dobra, żyzna, która w wytrwałości, słuchając Pana Boga, przynosi owoc. Autor listu do Hebrajczyków pisze, i to jest hasło tego tygodnia, dziś, jeżeli głos Jego usłyszysz, nie bądź obojętny, nie lekceważ Go. Nie myśl, dobre kazanie, ale do mojego sąsiada, tak? Ale dobre kazanie, ale jak on by sam posłuchał i to zastosował, no to okej, to wtedy w porządku. Dziś, jeżeli głos Jego słyszysz, a jest to głos napomnienia, ostrzeżenia, byś wyciągał wnioski, póki nie jest za późno. Nie zatwardzaj swojego serca. I dlatego teraz chcę nas wszystkich zaprosić do tego, abyśmy zareagowali na to Boże Słowo i aby faktycznie nie doszło do zatwardzenia naszych serc. Aby nie doszło do tego, że je zlekceważymy, że puścimy, jak to w tej przypowieści, jednym uchem, a diabeł weźmie to i drugim zabierze. Dziś mamy tę niezwykłą możliwość, choć w zasadzie każde nabożeństwo też może temu służyć. Nie tylko nabożeństwo, czas w domu, indywidualna modlitwa też. Ale dziś mamy ten czas, kiedy możemy się modlić, wyznawać nasze grzechy. I możemy potraktować to kazanie jako swoiste przemówienie spowiednie. Dociera dzisiaj do nas prorok Ezechiel, który dzięki Bogu, niezależnie od tego, czy Izraelici słuchali, czy nie słuchali, zjadł ten zwój i zaczął głosić Boże Słowo. I to, co cenne, on wzywał do nawrócenia, ale także w ostatniej części swojej księgi zawarł obietnicę tego, że Pan Bóg odrodzi, że Pan Bóg dokona zbawienia. I w oparciu o to my też możemy mieć nadzieję, że kiedy wyznajemy nasze grzechy, Pan Bóg te grzechy odpuszcza. I to się dokonało w Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję, że myślałaś nad swoim życiem, nad swoją codziennością. Czy to wcześniej, czy to w trakcie tego kazania. I teraz zachęcam cię. Zachęcam też siebie, abyśmy mogli się spowiadać. Powstańmy. Droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, czy w oparciu o Boże Słowo skierowane do ciebie, do mnie, czy żałujesz za swoje grzechy? Jeśli tak, to pomódl się teraz razem ze mną modlitwą spowiednią. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca. I proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, czy wierzysz w to, że Bóg w Trójcy Świętej jedyny może, chce, jest w stanie odpuszczać Ci Twoje grzechy? Jeżeli w to wierzysz, to wyznaj teraz razem ze mną wyznanie naszej wiary. Dziś słowami nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, wyznaliśmy naszą wiarę. Ale pytanie, czy chcemy, czy pragniemy, aby skończyło się nie tylko na wyznaniu grzechów i wyznaniu wiary, ale abyśmy poszli krok dalej, poprawili swoje życie. Jeżeli jest to Twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: pragnę. A ja pragnę razem z Wami. I tak powiedział nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Dlatego jako ustanowiony sługa naszego Pana i Jego świętego Kościoła zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i odpuszczenie grzechów. A czynię to w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, ten, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. Śpiewamy pieśń 780.
martwe próżne są. Żadna pieśń jej wyśpiewać nie zdoła, żaden umysł nie ogarnie jej. Naucz nas żyć Twoim.
Jednym ze sposobów uczenia nas przez Boga tej ścieżki, podążania za Nim, jest fakt, że pozostawił nam, abyśmy czynili to na Jego pamiątkę, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy wykorzystywali to w naszym życiu, abyśmy korzystali z Wieczerzy Pańskiej. I teraz chcemy z niej korzystać. Módlmy się. Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. I chcemy wznosić do Ciebie nasze serca. Chcemy Ci dziękować za to, że kierujesz do nas swoje słowo. Zarówno w perspektywie Biblii, Pisma Świętego, jak i też kierujesz do nas swoje słowo poprzez Pana Jezusa. W Nim Twoje słowo stało się ciałem, aby w śmierci zasiane zaukiełkować mocą, która rodzi nowe życie. To On jest tym Słowem, które nas oczyszcza i przygotowuje do życia w sprawiedliwości. Dlatego i my ze wszystkimi zastępami niebios śpiewamy hymn na chwałę Twoją, tak wspólnie z aniołami śpiewając.
Święty, święty, święty jest nasz. Są pełne chwały Jego.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że posłałeś swojego jedynego Syna, aby przyjął ludzkie ciało. Dziękujemy Ci za zbawienie, które przygotowałeś dla nas w świętej i wystarczającej ofierze Jego ciała i krwi na drzewie Golgoty. W Jego imieniu i na Jego pamiątkę zebrani prosimy Cię, Panie, byś zesłał na nas Ducha Świętego, byś nas uświęcał i odnawiał. Spraw, abyśmy w chlebie i winie przyjęli w prawdziwej wierze ciało i krew Pana Jezusa ku zbawieniu naszych dusz, ale także ku temu, aby nie zatwardzać naszych serc, aby w momencie, kiedy słyszymy Twój głos, być tą glebą, która kiełkuje, która przynosi stukrotny plon, która jest wytrwała w naśladowaniu Ciebie. O to wszystko się modlimy, tak wspólnie teraz do Ciebie, Ojcze, wołając. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków.
Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Wszechmogący Panie, spraw, aby teraz Twoje słowo, Pan Jezus, wkroczył do naszych serc. Spraw, abyśmy przynosili stukrotny plon. Amen. Pokój naszego Pana niech zawsze będzie z wami. Pójdźcie, oto wszystko gotowe. Skosztujcie, zobaczcie i doświadczcie, że Pan jest dobry. Dziś będziemy przystępować wokół ołtarza. Przypominam o dłoniach złożonych w łódeczkę, o obsługiwaniu się kielichami i odkładaniu ich następnie do przygotowanych pojemników. Oto wszystko gotowe. A tak posileni zbawiennymi darami, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, idźcie w Bożym pokoju, a Pan niech zawsze będzie z wami. Amen.
Żyję więc bez obaw i bez trwóg. Ten, którego miłość nie ma granic, wie najlepiej, co ma komu dać. Ból zmieszany jest z radości łzami.
Moi drodzy, chcemy teraz w trochę inny sposób niż poprzez śpiew przynosić Panu Bogu to wszystko, co przynosi dzień po dniu. Zarówno perspektywy radości, ale także to wszystko, co jest przemieszane ze łzami bólu, doświadczenia, choroby, cierpienia. Staramy się pamiętać w trakcie różnorodnych spotkań i nabożeństw o wielu powodach, o wielu prośbach, ale także o wielu dziękczynieniach. Tego wyrazem jest ta misa wypełniona przeróżnymi intencjami modlitewnymi. Przypominamy, że nadal można prośby modlitewne kierować, zapisywać na karteczkach. Ta skrzyneczka z długopisami i karteczkami jest dostępna w korytarzu w budynku parafii. Chcemy pamiętać o sobie nawzajem. Chcemy być zborem, który jako wspólnota staje przed Panem Bogiem i chce powierzać to wszystko, co jest dla niej ważne. I teraz też chcemy to uczynić. Powstańmy i módlmy się. Wszechmogący nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za ten dzień. Dziękujemy Ci, że w tę niedzielę rano możemy być tu razem. Dziękujemy za wszystkich, którzy są tu fizycznie obecni. Dziękujemy za wszystkich tych, którzy nas słuchają, bądź też będą odsłuchiwać to nabożeństwo. Wszechmogący Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które dociera do nas w tak różnorodnej formie. Spraw, abyśmy go nie lekceważyli, abyśmy nim żyli, abyśmy dzielili się tym, co Ty do nas mówisz, z ludźmi, którzy są wokół, którzy być może nie są nim w pierwszej kolejności zainteresowani, a wiemy, że tego potrzebują. Wiemy, że potrzebują spotkania z Tobą. Wiemy, że potrzebują nadziei. Czasem potrzebują napomnienia, ale czasem potrzebują zachęcenia, pocieszenia, wzmocnienia. Spraw, Panie, abyśmy byli jak prorok Ezechiel, abyśmy chcieli karmić się Twoim słowem, tak metaforycznie je zjadać, czy to w formie papierowej, czy w formie audiobooków, czy za pomocą książki z Biblią na co dzień, czy codzienników biblijnych. Tak wiele, Panie, jest możliwości. Ucz nas, zachęcaj nas do tego, aby sięgać po Twoje słowo. Chcemy, Panie, Tobie powierzać te wszystkie prośby, te wszystkie karteczki z prośbami, intencjami modlitewnymi, które do nas docierają. Chcemy, Panie, powierzać Ci naszą parafię, prosić o to, aby przybywało osób zaangażowanych w prowadzenie nabożeństwa, aby przybywało osób będących na tych nabożeństwach. Chcemy, Panie, prosić o to, abyś pomagał młodym odnajdywać swoje miejsce w parafii, konfirmantom, młodzieży, tym, którzy czują się już zbyt dojrzali na szkółki niedzielne. Panie, chcemy prosić o to, aby kolejne pokolenia mogły odkrywać, jak ważne jest, by karmić się Twoim słowem, że to ono jest drogowskazem w tym tak bardzo zmieniającym się świecie, że to ono może pomóc, że to ono jest jakościowo lepsze niż wszystko to, czym czasem karmimy się w internecie, na YouTubie, w innych mediach. Chcemy, Panie, prosić o przebudzenie duchowe, aby nie było takiej sytuacji jak w przypadku ludu izraelskiego, którzy ponieśli konsekwencje odstępstwa od Ciebie. Chcemy, Panie, prosić o przebudzenie, aby w tym miejscu Twoje słowo było głoszone czysto i wiernie i aby docierało do jak najszerszej liczby osób. Wszechmogący Panie, chcemy prosić o zdrowie zarówno tej pojedynczej osoby, która na karteczce tę intencję napisała, ale też dla nas wszystkich. Wiesz, Panie, że teraz w tym sezonie jest wiele przeziębień, gryp, jelitówek. Ty wiesz, Panie, jak często mierzymy się z cierpieniem, ze zmartwieniem o naszych bliskich, jak często bardzo przepracowani są lekarze i narażeni na te wszystkie doświadczenia. Tobie, Panie, chcemy powierzać tych wszystkich, którzy mierzą się z trudnymi diagnozami, którzy czekają na przyjęcie do szpitala, którzy są w szpitalu. Prosimy, Panie, o tych wszystkich, którzy towarzyszą swoim bliskim, którzy są już w stanie agonalnym, gdzie wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei, gdzie trzeba obserwować cierpienie. Niejednokrotnie pojawiają się pytania, jak długo jeszcze, bądź dlaczego. Tobie, Panie, w szczególny sposób ich chcemy powierzać. Tobie, Panie, chcemy powierzać rozwój duchowy i to, abyśmy wzrastali, aby nasza wiara stawała się mocniejsza, aby przybywało nam mądrości, zrozumienia Twojego słowa. Chcemy, Panie, prosić o błogosławione przygotowania i następnie o błogosławione zgromadzenie parafialne, które za tydzień. Tobie dziękujemy za to wszystko, przez co nas przeprowadziłeś. Ale chcemy też, Panie, powierzać wszystko to, co przed nami, abyś nadal nas wiódł we właściwym kierunku. Tobie, Panie, powierzamy parafian ewangelików z Wisły Jawornika. Dziękujemy Ci za to miejsce na świecie. Dziękujemy Ci za ich działalność w poprzednich pokoleniach. Dziękujemy, Panie, za to, że i dziś mogą być Twoim świadectwem. Błogosław wszystkie grupy parafialne, błogosław proboszcza i radę parafialną, błogosław działalność domu gościnnego i spraw, jeżeli pozwolisz, abyśmy już za 2 tygodnie z naszą młodzieżą mogli tam się udać i korzystać z tego, co jest tam na miejscu. Tobie, Panie, powierzamy sytuację na świecie. Ciągle te zagmatwane polityczne kwestie związane z wojną na Ukrainie. Nadal błagamy Cię o pokój, aby wszelkie zabiegi dyplomatyczne mogły przynieść jakiś efekt, ale przede wszystkim, Panie, abyś zmieniał serca tych, którzy są u sterów, aby faktycznie karmili się Twoim słowem, a nie swoim ego, nie jakimiś tanimi pochlebstwami swoich towarzyszy. Panie, błagamy o pokój, o spokój dla Grenlandii, dla Wenezueli, dla wszystkich miejsc na świecie, gdzie toczą się konflikty, gdzie jest bardzo niespokojnie. Tobie, Panie, powierzamy wszystkich jubilatów, dziękując za kolejne lata ich życia i prosimy, byś nadal ich wspierał i błogosławił. A to wszystko, co niewysłowione, o czym być może zapomnieliśmy, o czym wiemy tylko w głębi naszych serc, Tobie przynosimy, ufając, że Ty wszystko wiesz i Ty nigdy nie zostawiasz nas samym sobie. Prowadź i błogosław przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.
Amen, amen, amen. Pobłogosław, Panie, okaż zmiłowanie, ku nam zwróć oblicze swe, niech nam świeci światło Twe, udziel nam pokoju w te dni pełne znoju. Duchu Święty, oświeć nas, drogę do Jezusa wskaż. Amen.